cho tôi nguyên vẹn.
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studio realizujące audycję Andrea Kunowa i Virginie. Mamy dzisiaj sobotę, 16 sierpnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Anny Bernhardt. Potem Piotr Kamiński przedstawi audycję z muzycznego archiwum RFI. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prezydent Rosji Miedwiediew podpisuje porozumienie o zawieszeniu broni, które przyjął wcześniej Saakaszwili. Szef dyplomacji rosyjskiej Ławrow twierdzi, że wojska rosyjskie pozostaną w Gruzji tak długo, jak będzie to potrzebne. Prezydent Bush twierdzi, że Osetia Południowa i Abchazja stanowią nienaruszalne terytorium Gruzji. Przebywający we Francji Dalai Lama spotkał się z byłą kandydatką socjalistów na prezydenta Francji Ségolène Royal. Kolejne medale na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdobywa Francja. Amerykański pływak Phelps ma już 7 złotych krążków. 100 metrów mężczyzn wygrał Bolt z Jamajki, poprawiając jeszcze bardziej swój rekord świata. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał w Moskwie, przyjęte także w Tbilisi przez Michaila Saakaszwilego, porozumienie o zawieszeniu broni. Dokument ten przywiozła do stolicy Rosji szefowa dyplomacji rosyjskiej, amerykańskiej, Condoleezza Rice. Rosjanie i Gruzini zobowiązują się w nim do natychmiastowego wstrzymania walk. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow obiecał w rozmowie z panią Rice, że Moskwa, wykazując dobrą wolę, będzie przestrzegała porozumienia o zawieszeniu broni z Gruzją. Rice natomiast wystosowała do Rosjan żądanie natychmiastowego wycofania z terytorium Gruzji wszystkich wojsk. Po wyjściu ze spotkania z panią Rice, minister Ławrow powiedział, że porozumienie wcale nie precyzuje czasu, w jakim wojska rosyjskie powinny wycofać się z Gruzji. Zatem rosyjscy żołnierze mogą pozostać w Gruzji tak długo, jak będzie to potrzebne. Wycofywanie wojsk rosyjskich z Gruzji zostało wstrzymane, gdyż, jak poinformowano na Kremlu, potrzebne są do tego dodatkowe środki bezpieczeństwa, jakie zapewnia porozumienie wynegocjowane przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Francuski ambasador w Gruzji, Eric Fournier, zdementował szerzone przez Rosjan pogłoski, jakoby w porozumieniu mówiono także o 10-kilometrowym pasie wykraczającym poza Osetię Południową w głąb Gruzji, w którym mają prawo przebywać rosyjscy żołnierze. Z kolei pragnący zachować anonimowość dyplomata gruziński pokazał dziennikarzowi Agence France-Presse tekst listu, w którym prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyraża czarno na białym zgodę na penetrację na kilka kilometrów poza Osetię Południową wojsk rosyjskich. Tbilisi oskarża Rosjan o wysadzenie w powietrze mostu położonego w strategicznym punkcie Gruzji. Most ten łączy wschodnią i zachodnią część kraju. W Waszyngtonie poinformowano, że już za kilka dni do Gruzji mają udać się obserwatorzy z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Sam prezydent USA, George W. Bush, rosyjskie zachowanie się w Gruzji nazwał niedopuszczalnym. Potwierdził też, że Osetia Południowa i Abchazja stanowią nienaruszalne terytorium Gruzji. Do Tbilisi przybyły 2 wojskowe samoloty US Army z pomocą humanitarną dla ponad 120 tysięcy osób, które zmuszone były do opuszczenia swych domostw. We wtorek w Brukseli odbędzie się zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów należących do NATO. Spotkanie to ma być poświęcone, według komunikatu amerykańskiego Departamentu Stanu, konsekwencjom rosyjskiej agresji na Gruzję. Ukraina, która podobnie jak Gruzja chce jak najszybciej wejść w struktury NATO, zaoferowała do dyspozycji krajom do tego paktu należącym nieograniczony dostęp do radarów znajdujących się na terytorium Ukrainy. Kijów zagroził także natychmiastowym wypowiedzeniem prawa do cumowania na Krymie rosyjskiej flocie czarnomorskiej. Prawo takie przysługuje Rosjanom w myśl podpisanego w 1997 roku porozumienia między Kijowem a Moskwą do roku 2017. W całej Europie odbyły się manifestacje przeciwko rosyjskiej agresji. W Sztokholmie demonstracja miała miejsce przed ambasadą rosyjską, a w Berlinie i w Londynie, jak podaje AFP, manifestowali razem obok tubylców Gruzini, Ukraińcy i Polacy. Słuchają Państwo Paryża RFI. AFP donosi o obszernym wywiadzie w sobotnim wydaniu Rzeczypospolitej, w którym prezydent Lech Kaczyński ostro krytykuje zbyt ugodowe jego zdaniem stanowisko Francji i Niemiec wobec Rosji. Po raz kolejny okazało się, że decyzje w Unii Europejskiej podejmowane są jedynie w Paryżu i w Berlinie. Sarkozy ustala stanowisko z Merkel i to jej zdanie się tu najbardziej liczy. Udawanie, że UE ma jakieś jedno wspólne stanowisko wobec Rosji jest po prostu śmieszne, powiedział prezydent Kaczyński. Prasa francuska dużo pisze na temat podpisania polsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej. Anna Benhardt.
Umowa podpisana przez Waszyngton i Warszawę w sprawie instalacji tarczy antyrakietowej wywołała gniew Moskwy, czytamy w dzienniku Le Monde. Ta nowa broń jest wymierzona w Federację Rosyjską, powiedział prezydent Dmitrij Miedwiediew, przyjmując w Soczi kanclerz Angela Merkel, a rosyjski minister obrony odwołał swą wizytę w Polsce zapowiedzianą na wrzesień. W Polsce traktuje się bardzo poważnie fakt, że po raz pierwszy Rosja zaatakowała militarnie niezależne państwo. Dziennik francuski, cytując polską prasę, podkreśla, że choć o tym oficjalnie się nie mówi, to wydaje się jasne, że podpisanie umowy przyspieszyły rosyjskie operacje prowadzone w Gruzji. Podobnego zresztą zdania jest poseł z Dumy, który jednak nie ma wątpliwości, że wojna wybuchła za namową Amerykanów. Innego zdania natomiast jest cytowany przez Le Monde Wojciech Łuczak, przedstawiany jako ekspert wojskowy, który uważa, że do podpisania doprowadził prezydent amerykański, chcący odejść z poczuciem sukcesu w polityce zagranicznej. Polska stała się teraz uprzywilejowanym celem dla Moskwy, uprzedził wysokie rangą rosyjski wojskowy, dodając, że Amerykanie powinni zająć się obroną własnego kraju, a nie Polską. Rosyjska doktryna militarna przewiduje użycie broni jądrowej wobec państw posiadających taką broń, ich sojuszników i krajów, które na swym terytorium posiadają broń jądrową innych państw, przestrzegł Polskę Anatolij Nogowiszyn. Czytamy w dzienniku Le Monde. O pogróżkach rosyjskiego generała pod adresem Warszawy pisze również dziennik Le Figaro, przypominając, że podobne groźby słychać już ze wschodu od kilku miesięcy. Miejsce rozmieszczenia amerykańskiej tarczy wygląda na prowokację, uważa francuska dziennikarka, opisując to miejsce. Redzikowo leży dokładnie naprzeciw obwodu kaliningradzkiego i w dodatku pod presją Polski. Oprócz tarczy mają tu być zainstalowane rakiety Patriots. Waszyngton i Warszawa pospieszyły z zapewnieniem pod adresem Rosji, że tarcza w żadnym wypadku nie jest w nią wycelowana. W dodatku Bush zaproponował Kremlowi współpracę radarową, a Polska zgodziła się na rosyjskie inspekcje. Stosunki polsko-rosyjskie były już na dobrej drodze po wycofaniu przez Warszawę weta w sprawie negocjacji z Unią. Podpisanie umowy o tarczę cofnęło te dwa kraje do czasów zimnej wojny. Pierwszą akcją odwetową jest odwołanie wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce, podkreśla Ariel Tedrel w Le Figaro.
Słuchają Państwo Paryża RFI, a to dalszy ciąg naszego dziennika. Przebywający od kilku dni we Francji duchowy przywódca Tybetańczyków Dalaj Lama przyjął byłą kandydatkę socjalistów do stanowiska prezydenta Francji Ségolène Royal. Oświadczył, że ceni sobie w wysokim stopniu poparcie ze strony pani Royal i że sprawa Tybetu dotyczy tego, czy jesteśmy za prawdą i sprawiedliwością, czy też nie. Francuska socjalistka zapowiedziała, że w najbliższych dniach zwróci się do ambasady HRL w Paryżu o wizę chińską i uda się do Lhasy. AFP przypomina, że nieoficjalnie w środę może dojść do spotkania Dalai Lamy z francuskim ministrem spraw zagranicznych Bernardem Kouchnerem oraz z żoną prezydenta Sarkozy'ego Karlą Bruni. Sam Sarkozy nie wyklucza spotkania z Dalai Lamą 10 grudnia podczas obchodzonej w Paryżu 60. rocznicy uchwalenia Karty Praw Człowieka, na którą to uroczystość mają zjechać do stolicy Francji wszyscy żyjący laureaci pokojowej Nagrody Nobla. To Paryż RFI. Kolejne medale na 29. Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdobywali Francuzi. Srebrny i brązowy medal zdobyli w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym Amaury Levaux i Alain Bernard. Złoto zdobył Brazylijczyk César Cielo. Brązowy medal zdobyła w wioślarstwie w męskiej czwórce bez sternika ekipa Mortlet, Chardin, Rondeau i Despresse. Wygrali tę konkurencję faworyci, Brytyjczycy, przed Australijczykami. W konkurencji strzelania do rzutek, o nazwie skit, brązowy medal wywalczył Francuz Anthony Terras. Złoto w tej konkurencji zdobył Amerykanin Vincent Hancock, a srebro Norweg Tore Brøvold. Francja oscyluje wokół 10. miejsca w klasyfikacji medalowej, mając już tych medali ponad 20. Prowadzą Chińczycy. Polacy są na dalekiej, około 20. pozycji, z jednym medalem złotym Majewskiego w pchnięciu kulą i jednym srebrnym szpadzistów. 7 złotych medali zdobył już w pływaniu Amerykanin Mike Phelps. Wyrównał tym samym rekord swojego rodaka, Marka Spica, ale pozostała mu jeszcze jedna konkurencja, sztafeta 4x100 metrów. Jeśli Amerykanie zdobędą medal złoty, to Phelps stanie się najlepszym pływakiem wszechczasów. W koronnej dyscyplinie w lekkiej atletyce biegu mężczyzn na 100 metrów wygrał rekordzista świata Usain Bolt z Jamajki. Poprawił on swój rekord świata wynikiem 9 sekund 69. Srebro zdobył zawodnik Trinidadu Richard Thompson, a brąz Amerykanin Walter Dix. W rozgrywkach piłki ręcznej mężczyzn idzie dobrze i Polakom, i Francuzom. Ci ostatni pokonali Hiszpanów 28-21, a Polacy wygrali z Chorwatami 27-24. Następny mecz eliminacyjny Francuzi rozegrają właśnie z Polakami we wtorek. Zapaśnik szwedzki Ara Abrahamian za zdjęcie i pozostawienie przed podium przyznanego mu medalu brązowego został przez MKO zdyskwalifikowany. Medal mu odebrano. Abrahamian protestował w ten sposób przeciwko niesłusznym jego zdaniem decyzjom sędziów pozbawiających go możliwości walki o złoto. Wokół stadionu olimpijskiego w Pekinie kwitnie handel na czarno. Bilety sprzedawane są po cenach i 10-krotnie przewyższających ceny oficjalne. Nikt się nie boi chińskiej policji, a koniki nie boją się nawet występować otwarcie w telewizji. Słucham Państwo Paryża RFI, a to co Anna Bernhardt znalazła w prasie francuskiej poza komentarzami dotyczącymi polsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej.
Czołówki francuskich gazet ukazujących się w ten przedłużony ze względu na święto wniebowzięcia weekend prezentują się różnorodnie. Pierwszeństwo Gruzji przyznało tylko Libération, zadając pytanie, czy to powrót zimnej wojny. Le Figaro na swej pierwszej stronie wolało zamieścić pozytywną informację o prawdopodobnym spadku cen paliw na stacjach benzynowych i relację z wczorajszej uroczystości w Lourdes. Dziennik Aujourd'hui en France rozpoczyna wydanie od stwierdzenia, że Francuzi szaleją za olimpiadą, a sportowa gazeta L'Équipe wyjaśnia dlaczego. Kolejne 3. Chodzi oczywiście o medale zdobyte przez Francuzów w Pekinie. Nieobecność na pierwszej stronie w Le Figaro doniesień z Gruzji tłumaczy się być może podpisaniem przez Tbilisi porozumienia o zawieszeniu ognia. Na dalszych stronach w korespondencjach wysłanników specjalnych czytamy jednak o trudnych rozmowach Condoleezzy Rice z rozgoryczonym prezydentem Saakaszwilim. Zarzuca on Zachodowi przymykanie oczu na to, co robi Rosja. Krzyczeliśmy, wołaliśmy, co się szykuje, ale Europa nie zwraca uwagi. Z żalem mówi prezydent, zmuszony do podpisania planu przygotowanego przez Miedwiedziewa, na który zgodziła się Francja i Ameryka. Mogę tylko jedno powiedzieć, nigdy nie zrezygnujemy z naszej niepodległości i integralności terytorialnej, zapewnia Michail Saakaszwili. Libération w artykule wstępnym pióra François Sergent podkreśla, że brutalność rosyjskiej interwencji zakrojona na szeroką skalę okupacja niepodległego państwa przypominają czasy, wydawałoby się minione, czasy Związku Sowieckiego i sygnalizują początek nowej ery. Wyłom w jednostronnej polityce amerykańskiej został zrobiony, o czym przypomniał jednoznacznie i bez kompleksów Putin. Rosji nie spodobało się oderwanie Kosowa od Serbii, protegowanej przez Kreml. Moskwa obawia się okrążenia przez państwa należące do NATO, ale teraz dzięki pieniądzom za gaz i ropę ma środki prowadzenia polityki. Do tej pory Europa, tak bliska Rosji i tak od niej zależna w dostawach gazu, ale także Ameryka, wydają się bezsilne wobec twardej polityki Putina. Niektórzy chcieli wierzyć w wybuch złości bez większych konsekwencji, ale fakty wydają się temu przeczyć. Wydarzenia wpisują się w scenariusz nowej wizji potęgi rosyjskiej. Państwa sąsiadujące niepokoją się i mają rację. Dalej w analizie dziennikarz Liberation podkreśla, że Rosja Putina to jednak nie Związek Sowiecki, a jej system ekonomiczny wpisany jest teraz w gospodarkę światową, co nie oznacza jednak, że mała Gruzja ma być poświęcona na ołtarzu geopolityki. Okupacja jej terytorium jest niedopuszczalna i Europa powinna o tym przypomnieć Putinowi i Miedwiediewowi, uważa François Sergent w Liberation. Arnaud Leparmentier w Le Monde analizuje wydarzenia w Gruzji z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej. Nicolas Sarkozy, negocjując zawieszenie broni, miał nadzieję pokazać światu, że Europa może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu poważnego konfliktu międzynarodowego. Waszyngton poza słownymi deklaracjami nie mógł zrobić wiele. Prezydent Francji ruszył więc do akcji wyjątkowej w historii Europy, kursując podobnie jak i jego minister spraw zagranicznych od Moskwy do Tbilisi i załatwiając sprawę bez wcześniejszego mandatu partnerów europejskich, z którymi był jedynie w kontakcie telefonicznym. Nie ma wątpliwości jednak, że tylko dzięki rzutkości prezydenta Francji uzgodniono zawieszenie broni, pełne błędów i niedopatrzeń faworyzujące Rosję, ale zapewne nie dało się lepiej w tej sytuacji zrobić. I porozumienie to parafowali wszyscy członkowie Unii Europejskiej, nie chcąc utrudniać i tak skomplikowanej sytuacji i niejako zmuszeni po Kosowie do uznania dążeń niepodległościowych innych republik separatystycznych. Widać tu efekty polityki Nicolas Sarkozy'ego, który od roku stara się o względy byłych państw komunistycznych, tak upokorzonych przez Chiraca. Ale czy ta umowa, którą Rosjanie mogą interpretować w najbardziej korzystny dla nich sposób, nie okaże się na dłuższą metę błędem i nie spowoduje rozłamów w Unii Europejskiej, zastanawia się publicysta Le Monde. Słuszność inicjatywy francuskiej zależy teraz od dobrej woli Rosji. Czy zechce ona wycofać swe wojska i ustąpić miejsca międzynarodowej misji pokojowej, o co zabiegała również Condoleezza Rice? Jeżeli jednak Moskwa nie wycofa się, to Waszyngton będzie chciał postawić sprawę na posiedzeniu NATO i przyłączyć do siebie nowe państwa członkowskie Unii. Oznaczać to będzie, że za sprawą Amerykanów konflikt przybierze formę klasyczną z czasów zimnej wojny i przypieczętuje jednocześnie klęskę europejskich prób emancypacji. Czytamy w analizie na łamach Le Monde.
RFI. Radio France Internationale.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Które z tych dwóch wykonań fragmentu Stabat Mater Pergolesego podobało się Państwu bardziej? Choć może powinienem inaczej sformułować pytanie. Które wydało się Państwu bliższe natury tej muzyki? Czy ucho słyszy ją raczej jako churalną, czy raczej jako duet na dwa głosy solowe? Co brzmi prawdziwiej? Muzykologia nie będzie nam tu zbyt pomocna, gdyż o okolicznościach, w jakich Pergolese napisał swoje ostatnie i najsławniejsze dzieło religijne, wiemy niewiele. Wiadomo, że skończył je przynajmniej we franciszkańskim klasztorze w Pozzuoli, gdzie leczono go na gruźlicę i gdzie dokonał żywota 16 marca 1736 roku, w 26 roku życia. Wiadomo też, że jego utwór miał zastąpić Stabat Mater Alessandra Scarlattiego, grane od blisko 20 lat w kościele San Luigi di Palazzo w Neapolu i uznane za przestarzałe. Pomimo późniejszej sławy, o prawykonaniu utworu Pergolesego nie wiadomo nic, choć napisany został na pewno na dwa głosy solowe, prawdopodobnie kastratów. Nie przeszkodziło to jednak latami obsadzać duetów chórem niewieścim. Tak usłyszałem ten utwór po raz pierwszy przed laty w Operze Poznańskiej, a wszystkie dawne nagrania tego dzieła, od najstarszego sprzed ponad pół wieku, z Kathleen Ferrier w partii altowej, stosują właśnie takie rozwiązanie. Usłyszeliście Państwo jedno z ostatnich w tym stylu z chórem Rias i orkiestrą Radia Berlińskiego pod dyrekcją Lorina Maazela, a zaraz potem jedno z pierwszych wracających do obsady solowej z głosami Mirelli Freni i Teresy Berganza i z neapolitańską orkiestrą imienia Alessandra Scarlattiego pod dyrekcją Ettore Gracisa. Maazel powierza zresztą chórowi już tylko dwa duety, właśnie Fac ut Ardeat, które usłyszeliśmy, i końcowe Amen. Cofnijmy się teraz o prawie półtora wieku. Oto krótki fragment madrygału z czwartej księgi Claudia Monteverdiego z roku 1603, ostatniej księgi kompozytora posłusznej tradycyjnemu modelowi 5 głosów bez akompaniamentu. Volgea anima mia, łagodnie zwróciła się ku mnie ukochana moja, a jej roziskrzone oczy zdały się mówić: oddaj mi swe serce, a nim tylko żyć będę. Fragment madrygału do wiersza Guariniego z czwartej księgi Monteverdiego w dwóch wykonaniach: chóru z Glyndebourne pod dyrekcją Raymonda Leparda i zespołu solistów Il Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. Znowu staje przed nami to samo pytanie: co bardziej odpowiada naturze tej muzyki? Gładki, choć piękny, rzeźbiony chór, czy też raczej mały zespół, gdzie czytelna jest i wyrazista każda śpiewacza indywidualność. Tym razem wiemy na pewno, że Monteverdi pisał swe madrygały jako muzykę kameralną, wykonywaną w małym gronie arystokratycznych i artystycznych znawców. A jednak całymi latami śpiewały je, a potem nagrywały chóry, wrażliwie i z wyobraźnią, jak ten Leparda, czy gruboskórnie i tłusto, topiąc całą retorykę tekstu i muzyki w morzu operowego dźwięku. Proponuję Państwu jeszcze jeden skok z powrotem o ponad półtora wieku, tym razem w muzykę instrumentalną. Oto fragment słynnego menueta z Divertimenta D-dur Mozarta Köchel 334 w dwóch wykonaniach. Fragment menueta z divertimenta D-dur, Köchel 334 Mozarta w wykonaniu orkiestrowym Kamerate Akademickiej z Salzburga pod dyrekcją Sándora Vega, a potem solowym zespołu kameralnego Academy of St. Martin in the Fields bez dyrygenta. Wybrałem subtelnego i bogato artykułowanego Vega, choć przecież mogłem złośliwie sięgnąć po jedno z dwóch nagrań Karajana, który gra jeszcze bardziej symfonicznie i gładko, z pieczołowitością szlifując swoje 12 pierwszych skrzypiec, żeby brzmiały jak jeden mąż. Choć to rzecz znana, a muzycznie oczywista od pierwszych taktów wykonania Brytyjczyków, a już szczególnie w solówce skrzypcowej w triu z menueta, że właśnie na jedynego męża pisane były te frazy. A teraz rzut oka na katalog nagrań Divertimenta i jego kilku współczesnych braci, który wskazuje, że wciąż jeszcze więcej tam nagrań orkiestrowych niż kameralnych, czyli zgodnych z intencjami kompozytora, proporcjami i stylem muzyki. Nasza koncepcja orkiestry, a już szczególnie chóru, uległa ostatnimi czasy zasadniczej ewolucji. Tak dalece staramy się odnaleźć oryginalny, rzeczywisty kształt muzyki dawnych wieków. Na pierwszy ogień poszła materia, to znaczy zmiana instrumentów. Sięgnęliśmy po stare, nieco bardziej wygięte smyczki, proste flety, naturalne rogi. Ostatnio zaś coraz częściej zastanawiamy się nad ilością. Czy przypadkiem nasze filharmoniczne przyzwyczajenia nie przytłoczyły muzyki pisanej dla małych sal, a nawet salonów? Co gorsza zaś, czy samo pojęcie chóru nie znaczyło, aby w wieku XVII i XVIII czegoś zupełnie innego niż przez ostatnie dwa stulecia? Tutaj rewizja postępuje najwolniej, ale jednak postępuje. Stabat Mater Pergolesego zrzuciło już z siebie nieodwołalnie chór żeński. Madrygały Monteverdiego śpiewane przez solistów tak dalece ujawniły swoją naturę teatru wokalnego, że nikt już nie waży się dawać ich operowym chórom. Nawet słynny psalm rzymski Händla Dixit Dominus doczekał się wreszcie pierwszego nagrania solistycznego, które od pierwszych taktów dowodzi, że tak właśnie było trzeba, choć nie brakowało wskazówek zarówno okoliczności historycznych, co sposobu notowania partytury, które wyraźnie popychały nas w tę stronę. Ale opieraliśmy się srodze. Co chór, to chór, panie dzieju, a nie tam kwartet czy kwintet solistów. Otóż nieprawda. Wiemy dobrze, że gdy Händel określa finałowy zespół w swych operach koro, to ma na myśli niespecjalnie wynajęty w tym celu chór cyganów z Trubadura, a jedynie zespół wszystkich solistów, nawet tych, którzy nie przeżyli intrygi. Gdy w pasji mateuszowej Bach dzieli zespół na dwa chóry, to obejmuje tym pojęciem zarówno instrumentalistów, co śpiewaków. Otóż to. Padło wreszcie sakramentalne nazwisko Jana Sebastiana. Na koncerty brandenburskie grane w pojedynczej obsadzie jako muzyka kameralna godzimy się już jako tako od 30 lat. Rewolucja chóralna robi tu jednak znacznie więcej hałasu. Nie będę Państwu powtarzał wszystkich argumentów amerykańskiego muzykologa Rifkina opublikowanych w roku 1981 wraz z rewolucyjnym nagraniem mszy Hamol. Przypomnę tylko jego tezę podstawową. Wszystkie niemal tak zwane chóralne dzieła Bacha, pasje, kantaty i motety, pisane były na zespoły solistów, tylko w wyjątkowych wypadkach dublowanych dla większego efektu. Są na to niezliczone dowody materialne, historyczne, muzyczne i logiczne, które jednak budzą zajadły opór chóralnej opozycji. Ta jednak ustępuje powoli w miarę jak ukazują się coraz bardziej przekonujące wykonania, gdyż jak mówią Anglicy, dowód na pudding jest w jedzeniu, czyli w praktyce wykonawczej. Kolega Stefan Rieger opowiadał tu Państwu niedawno o pierwszym we Francji solowym wykonaniu pasji mateuszowej przez Paula McCrisha. Wykonaniu słabym, niekonsekwentnym, a jednak rewelacyjnym. Chcę dzisiaj dorzucić do sprawy dwa nowe dowody rzeczowe. Pierwszy dotyczy tak zwanych czterech małych mszy Bacha, zwanych też błędnie krótkimi albo słuszniej luterańskimi, składającymi się tylko z Kyrie i Gloria. Dokładnej daty ich powstania nie znamy. Wiadomo jednak, że zostały napisane w Lipsku, prawdopodobnie w drugiej połowie lat 30. i że Bach wykorzystuje w nich rzeczy napisane wcześniej. Strukturę mają identyczną. Czterogłosowe Kyrie i Gloria, potem trzy numery solowe do fragmentów wybranych z tekstu Glorii i finałowe, znowu czterogłosowe Cum Sancto Spiritu. Bach nigdzie nie używa terminu chór ani aria, które wpisali wydawcy. Pomimo swej urody, msze te są grane i nagrywane rzadko, a mówię o nich dzisiaj dlatego, że ukazało się właśnie pierwsze ich wykonanie solowe, pozwalające na interesujące porównania. Sięgnę po jeden jedyny fragment Christe z drugiej mszy Adur. Słyszeli Państwo najpierw chór Rias z Berlina i orkiestrę kameralną imienia Karola Filipa Emanuela Bacha pod dyrekcją Petera Schreiera, a następnie czwórkę solistów Susan Gritton, Robina Blaze, Marka Padmo i Petera Harveya z towarzyszeniem rozszerzonego kwartetu imienia Purcella, gdzie pierwsze skrzypce dzierżyła Catherine McIntosh. Pomińmy kwestię pojedynczej obsady instrumentalnej, bo o wszystkim mówić nie zdążymy. Ograniczając się do sprawy moim zdaniem najważniejszej. Otóż styl wokalny owego Christe wydaje mi się tak dalece solistyczny, że zdumiewa mnie decyzja Schreiera, znakomitego artysty i wspaniałego wykonawcy Bacha, który fakt ten przeoczył. Nawet Filip Herwecher, zajadły wróg teorii solowej, w swoim churalnym nagraniu tych mszy powierza ten właśnie fragment czwórce solistów. Podobny efekt Bach stosuje w Glorii z tej samej mszy, gdzie od razu przy słowach et in terra pax mamy pierwszą z trzech oczywistych solówek. Kolejno alt, bas i tenor. W stylu swobodnego, krótkiego ariozo ze zmianą tempa, po czym ostatnie takie ariozo na zakończenie jest czterogłosowe. Schreier trzyma się tu uporczywie chóru. Herwecher wprowadza solistów trzykrotnie, ale we fragmencie końcowym, nie zważając na jego identyczny charakter, wraca bezpiecznie na łono chóru. I tylko zespół zebrany wokół kwartetu imienia Purcella konsekwentnie soluje. To bardzo ładny przykład churalnych przyzwyczajeń i odruchów, ale mam na koniec jeszcze ładniejszy. Czwarta kantata Bacha, Christ lag in Todesbanden, Chrystus spoczywał w pętach śmierci. To jedna z najsławniejszych, najoryginalniejszych i zarazem najbardziej tajemniczych. Nie wiemy nic pewnego o dacie jej powstania, choć jest jedną z najstarszych. Datuje się ją z roku 1707, z okresu pracy Bacha w Mühlhausen. Wprawdzie wznowił ją w Lipsku, gdzie poprawił nieco instrumentację i dodał końcowy chorał, ale jej struktury nie naruszył. Mówiąc uczenie, jest to kantata chorałowa per omnes versus, to znaczy, że Bach wykorzystuje wszystkie wersety chorału wielkanocnego Marcina Lutra wraz z melodią, w każdym wersecie zmieniając tylko ich oprawę muzyczną. Nie licząc finałowego czterogłosowego chorału, kantata składa się z dwóch fragmentów na cztery głosy, dwóch na dwa głosy i dwóch solowych na tenor i na bas. Przy czym tutaj również terminy chór, duet i aria pochodzą od wydawców. Bach ogranicza się bowiem do słówka versus, czyli werset i odpowiedniego numeru. Niemal wszyscy wykonawcy tej kantaty, od Nikolausa Arnoncourta po Tona Kopmana, od Helmuta Rillinga po Masaki Suzuki, reagują identycznie, odruchowo. Gdzie cztery głosy, tam chór, gdzie dwa albo jeden, tam soliści. Choć materia muzyczna jest wyjątkowo jednolita, jak na bachowskie kantaty. Wśród znanych mi nagrań znalazłem tylko cztery przypadki szczególne. Pierwszy stanowi Karl Richter w swojej skądinąd świetnej wersji sprzed 30 lat. Wszystkie wersety powierzył on chórowi, poza jednym, piątym, na głos basowy, który śpiewa Dietrich Fischer-Dieskau. Bardzo pięknie, rzecz prosta, ale nie wiadomo dlaczego. Richter jest zresztą konsekwentny, gdyż w swoim pierwszym nagraniu kilka lat wcześniej zrobił dokładnie to samo. John Eliot Gardiner w swoim znakomitym nagraniu dla Erato sprzed 20 lat całość kantaty powierzył chórowi imienia Monteverdiego, jak to czyni do dzisiaj. Dokładne przeciwieństwo stanowią zaś nagrania Jeffrey'a Thomasa i całkiem nowe Konrada Jungchenela, gdzie wszystko śpiewają soliści. Moim zdaniem tylko te trzy ostatnie interpretacje respektują wewnętrzną jedność kantaty. Pytanie tylko, kto ma rację? Gardiner ze swoim chórem, czy Thomas i Jungchenel z solistami? Proponuję Państwu wysłuchanie w dwóch wykonaniach wersetów trzeciego i czwartego. Sola tenorowego spowitego w skrzypcowe ornamenty do tekstu Jezus Chrystus, Syn Boży, przybył do naszego miasta, wymazał grzechy i wyrwał śmierć jej żądło. I fragmentu czterogłosowego z akompaniamentem samego basso continuo do tekstu Niezwykła to była wojna, gdy walczyło życie ze śmiercią, ale jak przyrzekło nam pismo, życie pożarło śmierć. Najpierw Gardiner, chór imienia Monteverdiego i angielscy soliści barokowi, a potem zespół Cantus Köln, czyli czwórka solistów i zespół instrumentalny w pojedynczej obsadzie, dyryguje Konrad Jungchenel. Tempa prawie identyczne, a muzyka przecież bardzo niepodobna. Dwa wersety z czwartej kantaty Bacha Christ Lack in Todesbanden, kolejno w nagraniach churalno-orkiestrowym Johna Eliota Gardinera i solistyczno-kameralnym Konrada Jungchenela. Każdy wybierze sobie oczywiście to, co mu bardziej odpowiada. Nie powstrzymam się jednak od słowa komentarza. Wydaje mi się, że nie ma w interpretacji muzyki rzeczy cenniejszej niż osobowość wykonawcy. Pojedynczy śpiewak, nawet w zespole madrygałowym, czy pojedynczy skrzypek, nawet w kwartecie smyczkowym, brzmi zawsze jak indywidualność, choćby i podporządkowywał się nadrzędnej myśli muzycznej. Z sąsiednim solistą rozmawia jak równy z równym, jedyny w swoim rodzaju, i to wydaje mi się bezcenne. Wystarczy, że stanie obok niego drugi śpiewak, czy drugi skrzypek, śpiewający lub grający dokładnie to samo, a każdy z nich będzie musiał z czegoś ustąpić, pójść na kompromis. W efekcie uzyskamy najmniejszy wspólny mianownik dwóch indywidualności. Wyjątkowość się zatrze, fraza wygładzi, akcent zblednie, barwa indywidualnego głosu ustąpi bodaj troszeczkę dyscyplinie i zbiorowemu interesowi. A cóż dopiero, gdy ustawimy ich obok siebie trzech, czterech albo tuzin? Prawda, że zrodzi to inną, piękną jakość, którą można nazwać wspólnotą celów. Ludzkość spiera się o wyższość jednego nad drugim od tysięcy lat. W muzyce, na szczęście, jest miejsce i na jedno, i na drugie. Trzeba tylko bardzo starannie uważać, która muzyka któremu bardziej hołduje ideałowi, żeby rachunek zysków i ewentualnych strat wypadał zawsze dodatnio. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@